Męski profil. Na program zapraszają Joanna Dywina i Jerzy Piasny.
Dzień dobry, kłaniamy się Państwu pięknie, jak w każdą niedzielę po godzinie 17. Dzisiaj naszym gościem jest Marcel Woźniak. Dzień dobry.
Witam Was, witam wszystkich po drugiej stronie.
Dzień dobry, witamy Ciebie serdecznie, uśmiechnięty człowiek w okularach, to możemy tak Państwu Marcela opisać. Jest nam bardzo miło, że znalazłeś czas, żeby porozmawiać. No, o tobie.
No dobrze, zobaczymy. Może uda mi się odbić piłeczkę.
No, będziemy próbować. Czasu mamy sporo. Zawsze taki jesteś wyprostowany, taki
poważny. Nie, ten mikrofon tak tutaj... Ja śmiałem się przed chwilą na poza antenie, że on jak taki pajączyk działa. Trzeba się wyciągnąć. Bo inaczej to by tak człowiek się skurczył, a tak musi dosięgać o tak. Więc głowa zadarta, pierś wypięta i możemy rozmawiać.
Ale czuj się swobodnie, bo za chwileczkę my się zapniemy lekko, nie?
No, jak ja bym się tak wyprostował. O, właśnie teraz się wyprostowałem. To jest zupełnie rzeczywiście inny tembr nawet głosu, a ty też się możesz... No, wyprostuj się.
No, żeby tak być na tym samym poziomie wzrostu, co wy, to muszę już stanąć.
Dobrze, ale możemy sobie wygodnie usiąść i porozmawiać o życiu mężczyzny w XXI wieku. Czy, jak sądzisz, ty się urodziłeś w XX wieku, czy są jakieś poważne różnice między wiekiem XX a XXI, jeśli chodzi o życie męskie?
No jest w ogóle różnica, jak sądzę, we wszystkim chyba, więc w tym życiu męskim pewnie też się znajdzie. Prędkość życia się chyba zmieniła nam wszystkim. Punkty odniesienia troszkę się zmieniły, albo możemy mieć wrażenie, że się zmieniły. Więc chyba trochę trudniej nawigować między różnymi rzeczami. Ja mogę tylko mówić, że mówię za siebie oczywiście. Na pewno mi się wydaje, że zmieniły się jakieś reguły gry, wzorce. Jedne rzeczy się wydłużyły, drugie skróciły. I chyba tak jak obserwuję przyjaciół, znajomych, ale to też może być błąd logiczny nazywany fałszywą powszechnością, czyli w tym mojej bańce jakiejś wieku, płci, zawodu, może się dla mnie wydawać i mi wydawać, jakby nie powiedzieć, że jest trudno. Że gdzieś tam wszyscy się trochę pogubili w tym, jacy powinni być, a z kolei mamy z drugiej strony 100 gotowych, jak to mówi się po angielsku, plug and play, jacy powinniśmy być. I chyba słuchać, kiedyś mam wrażenie, że się więcej robiło na tak zwanym autopilocie. Po prostu jedni mówią, że to źle, a ktoś inny powie, ale to dobrze, po prostu było tak jak było i jakoś to było, prawda? A teraz na wszystko mamy nazwę, odpowiedź. Nawet dzisiaj z przyjacielem rozmawiałem, pozdrawiam Bartka z Kostrzyna, przez telefon i rozmawialiśmy o tym, że kurczę, właśnie dzisiaj nazywamy jakieś rzeczy, że jakimiś syndromami, jakimiś rzeczami trochę z edukacji psychologicznej, ale trochę z pop-psychologii. Gdzie jest granica? Gdzie jest dobrze coś nazwać, a gdzie już niepotrzebnie? Także przepraszam, że tak naokoło, ale nie wiem, kurczę. Chyba nie wiem, wiesz, to jest trudne.
A słuchaj, bo ty starasz się iść swoją ścieżką, swoją drogą. Czy często musisz iść pod prąd?
Czy muszę?
Idziesz z prądem?
Chyba chcę iść po prostu przed siebie, a te prądy czasami są w poprzek, czasami po diagonali, czasami przeciwko. No ja mogę tylko mówić o sobie, że staram się słuchać tego swojego wewnętrznego głosu, chociaż ostatnio śmiałem się, jak z terapeutą rozmawialiśmy, coś tam padło określenie wewnętrzne dziecko. Ja mówię, wiesz, ja teraz częściej widzę zewnętrzne dzieci. W sensie, że ludzie mają zewnętrzne dziecko swoje, to wewnętrzne manifestuje się na zewnątrz. I się długo z tego śmialiśmy. Staram się słuchać siebie według tych wszystkich prawideł, które po drugiej stronie pewnie państwo, panowie, każdy jakoś tam uprawia to swoje poletko. Więc często wychodzi na to, że idę pod prąd. Czy to jeśli chodzi o normę społeczną, o wiek. Ja nie chcę, broń Boże, wzejść na manowce marudzenia czy cynizmu, mówienia jak ktoś ma, czy powinien mieć. Jak zaczniemy się posługiwać jakimiś przykładami, to zaraz się okaże, no ale kto tak ma, prawda? Że ludzie mają, ale którzy ludzie tak mają. Więc staram się robić po swojemu i chyba tak rozmawiać, spotykać się też z innymi ludźmi i chyba fajnie jest, kiedy właśnie się nie oceniamy, nie krytykujemy, tylko jakoś tak patrzymy na to z ciekawością, no bo co innego możemy dać drugiej osobie. Także ja dziękuję za wasze zaciekawienie moją osobą. Postaram się jakoś to merytorycznie oddać. Zobaczymy, czy mi się uda.
Dobrze. Państwo zapewne doskonale kojarzą Marcela Woźniaka z wielu fantastycznych książek. Może dopełnię małej formalności i powiem, że nasz gość to pisarz, scenarzysta, doktor nauk humanistycznych. biograf Leopolda Tyrmanda, autor książek sensacyjnych, historycznych, no bo przecież pisałeś o nazistowskich zbrodniarzach, autor też sag rodzinnych, najnowsza książka to Pospieszalscy Rodzina. Ty debiutowałeś jako pisarz w 2016 roku. Od tego czasu wiele się pewnie zmieniło, prawda? I na rynku literackim, i w twoim życiu jako pisarza.
Nie było sztucznej inteligencji.
No właśnie.
Telefony były większe, wino smaczniejsze, my byliśmy młodsi. Dużo się zmieniło. Tak, staram się tak odpowiadać, żeby być może jakby wpisać się w profil słuchaczy tej audycji. Cóż mogę powiedzieć o tym, że się zmieniło? Na pewno mogę powiedzieć, że dojrzałem przez ten czas. Mam wrażenie, że kiedy zaczynałem pisać, to mój okres formatywny się bardzo mocno wydłużył. Ale to chyba jest właśnie ta różnica między XX a XXI wiekiem. Jest mniej musów, mniej trzeba. Znaczy trzeba, tylko o tym nie wiemy. Jest dużo, bardzo dużo rzeczy, które maskują nam rzeczywistość. I dlatego zależy, na kogo trafimy. Bo ktoś powie, że się powinno, ktoś powie, że można. Jak ja słyszę, że ktoś robi coś, bo może, to ja mówię, no, to wysoko sobie poprzeczkę postawiłeś, bo mogę. Ale z drugiej strony nie każdy robi, co chce. Ale z innej strony, co się powinno robić? A może jednak powinny być jakieś normy? Więc odpowiadając na pytanie, czy się u mnie dużo zmieniło? Wiele się zmieniło. Przeszedłem przez ten czas wiele życiowych lekcji, prywatnych, zdrowotnych, publicznych, ale myślę, że to, co we mnie się zmieniło, to podejście na przykład do tego, co na początku spytaliście, czyli do tych ról, do tego, co czym jest. Kilkanaście lat temu profesor na studiach zadał mi takie pytanie z dziedziny ontologii, mówiąc, czym jest to, co jest i w czym przejawia swoje istnienie. A ja spytałem, gdzie są drzwi? Bo ja stąd wyjdę i się teraz zastanowię nad tym pod lipą. No i chyba im jestem starszy, tym mniej się zastanawiam nad tym, a bardziej to czuję. Ale do tej mądrości to jeszcze chyba hu-hu i jeszcze dalej. Na pewno się zmieniło podejście do pracy, do siebie, do wielu rzeczy, do tego, co czym jest, do motywacji, do rodziców, do ambicji, do tego sławetnego i przereklamowanego strasznie słuchania się siebie i szczęścia. Szczęście, podobnie jak romantyczna miłość, są bardzo rozreklamowanym konceptem, podobnie jak poranna kawa w odpowiedniej wielkości kubku z odpowiednią pianką w odpowiedniej kawiarni. Myślę, że do tego wszystkiego trzeba samemu gdzieś tam doczłapać.
Mm-hmm. Czyli na pewno nie czytasz poradników.
A wiesz...
No co ty?
Przeczytałem jedną książkę kiedyś, ale to było zanim zostałem pisarzem. I ta książka była dla mnie bardzo ważna. Czasem czuły, czasem barbarzyńca. Z tej książki dowiedziałem się o takim określeniu jak teflonowi mężczyźni. To jest rozmowa ojca z synem. Znaczy syna z ojcem, syn jest psychologiem i rozmawiają sobie o tym, jak to między nimi było. Szalenie interesująca książka, ja ją czytałem mając niecałe 30 lat. Może 30 już miałem. Nafutrowany wykładami Jacka Walkiewicza i innymi o tym, żeby być odważnym i tak dalej. I ta książka była bardzo ciekawa, bo mi dużo, dużo powiedziała o jakichś takich rzeczach z pogranicza psychologii, po które bym nie sięgnął. Czy sięgałem po poradniki? Rzadko. Zdarzyło mi się przeczytać takie książki jak Atomowe nawyki, czy Czuła przewodniczka na przykład, bardzo ciekawa książka, ale tak, rzadko.
To nie prawda. Chciałbym tego, co powiedziałeś, tak spłaszczyć, bo teraz przyszło mi do głowy, że właściwie poradnik to masz na YouTubie. Jak wbić gwoździa dobrze w ścianę, tak pokazują, a kiedyś tego ludzie przecież nie oglądali, bo uczył ciebie na przykład ojciec, tak, albo mama,
albo
brat,
albo nauczyciel.
Tak. Ale chciałem ciebie zapytać, jak doszło do tego, że pomyślałeś, że będziesz pisarzem?
Patrzę na zegar, ile mamy czasu.
No ale wiesz, no bo na YouTubie też znajdziesz samouczek, jak napisać książkę.
No więc właśnie, to zależy, czy jak ja zostałem, czy jak ktoś mógłby zostać, a dlaczego chciałby zostać, co on ma na myśli, mówiąc, że chciałby być pisarzem, jakim pisarzem? Bo to tak jakby ktoś chciał być sportowcem, ale zawodowym, amatorem, oldboyem, młodym, gniewnym. Ja od dziecka fascynowałem się bardziej literami niż ceramiką, może tak powiem. Urodziłem się w Kwidzynie, gdzie jest papiernia. Niby nie ma to związku, ale mój tata, jak byłem dzieckiem, przenosił mi za pazuchą wyniesione z makulatury gazety Auto Bild, katalogi samochodowe, a że był elektrykiem samochodowym, a ja się pasjonowałem autami, no to faktycznie wycinałem sobie z tych gazet zdjęcia, robiłem swoje gazetki, nie potrafiąc pisać, kopiowałem litery. Czy dlatego zostałem pisarzem? To chyba nie, ale no nie byłem urodzony w mieście huty, tańca czy litografii, tylko właśnie gazet. I w tych latach 90. jednak to żyło się w czasach ciągle pisma i druku. Ja biegłem co tydzień po gazetę piłka nożna do kiosku o 6:00. Biegałem od kiosku do kiosku, gdzie już przywieziono tą gazetę. We wtorek wieczorem czasem była. Więc pamiętam czasy gazet, przegrywania kaset, nagrywanych przez kolegę meczów na kasetę VHS, żeby mi nie mówił, jaki był wynik na stacji satelitarnej, która transmitowała mecze zakodowane. Biegłem do domu, otwierałem oczy, dopiero włączałem mecz. Także to były czasy pisma, informacji, wiadomości, więc ja mogę powiedzieć, że byłem bardziej człowiekiem strumienia mediów. Ja zawsze chciałem komentować rzeczywistość, być kronikarzem tej rzeczywistości, szkolne gazetki, szkolne radiowęzły, szeroko rozumiane. Pamiętam, że w takim śmiesznym wydawnictwie jak Kalendarz Szalonego Małolata, który był popularny w połowie lat 90., była taka rubryczka a propos poradników, to był taki kalendarz motywacyjny, tylko ja miałem wtedy 10 lat. I tam było, kim byś chciał być w przyszłości. Tam było dziennikarzem, pilotem F-16, cukiernikiem, pisarzem. I dlaczego zostałem pisarzem? No przez przypadek. Lata spędzone na uczelni na kierunkach polonistycznych, kontakt z mediami, praca w Radiu Plus przez 3 lata na antenie, prowadzenie portali społecznościowych, ogólnie rozumiana praca ze słowem, która była mi zawsze bliższa niż jakakolwiek inna i też kontakt ze słowem w wydaniu akademickim, czyli nauczenie się tego, że jednak można przeczytać coś bardzo nieprzystępnego, ale daje nam to jakąś wiedzę, dużo ciekawszą. Brak zupełnie szacunku dla lektur szkolnych w liceum, ale za to przeczytanie całej listy arcydzieł literatury z takiego wydawnictwa Arcydzieła Literatury Światowej, Gazety Wyborczej, takie poistacjowe okładki. To czytałem w liceum, bo byłem przekorny i przemądrzały, więc chciałem przeczytać 100 lat samotności, a nie nad Niemnem. I kiedy wróciłem właśnie około 30 roku życia po wykładach Jacka Walkiewicza na TEDxie, po zrobieniu sobie tak zwanego bucket list, co bym chciał w życiu zrobić, wróciłem na uczelnię, z której mi wrzucono wcześniej 6 razy. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, bo ADHD, niedokończone egzaminy, ale już miałem 30 lat. I nawet chciałem pójść na jakąś inną uczelnię, nie chcę powiedzieć, że prywatną w złym znaczeniu, tylko mogłem tam sobie zapłacić za wszystko i bez większego trudu skończyć studia, mieć chociaż licencjat, bo złapała mnie reforma edukacji w międzyczasie. Z 5 roku studiów spadłem do dumnego posiadacza dokumentu maturalnego raptem. Wróciłem na tę uczelnię, powiedziano mi, a niech pan spróbuje, pan skończy u nas, pan tyle razy zaczynał. Dziekan przyjął mnie na seminarium w końcu, z litości. Napisałem tam pracę o Leopoldzie Tyrmandzie, o wizerunku Leopolda Tyrmanda. Jako doświadczony dziennikarz, znaczy doświadczony, no kilka lat jednak pracy mnie jakoś tam zahartowało, więc napisanie tych 30 stron, poszukanie źródeł, to nie było trudne, prawda? To w ogóle nie jest trudne. To powinni nam to mówić, jak mamy 20 lat, że te rzeczy nie są trudne, potrzeba tylko czasu. Napisałem pracę o Tyrmandzie, recenzent powiedział mi, że powinienem był się tym zająć lata temu, specjalnie to zrobił, żeby mnie zmotywować. Napisałem do wydawnictwa, które wydawało książki Tyrmanda. Oni mi napisali, to niech pan przyśle nam swoją pracę. Ja chciałem się tam tłumaczyć z tego, że to jest nie dość dobre, bo w końcu jestem Polakiem, więc zawsze można się za coś powstydzić troszkę. Po czym skreśliłem to wszystko i napisałem, proszę bardzo. I odpisali mi, wracając do odpowiedzi na pytanie, jak zostałem pisarzem, czy dlaczego, czy jak, napisali mi, że to jest najciekawsza praca na ten temat, jaką czytali i też jedyna, jaką im przysłano. Więc nie chcę powiedzieć, że głupi ma szczęście, ale warto być czasami naiwnym i myślę, że wraz z wiekiem to nam troszkę życie nam zaczyna obcinać tą naiwność i przycinać do jakiegoś formatu. Więc ja byłem naiwny i podpisałem umowę na książkę, nie mając pojęcia, jak się pisze książkę. I wówczas mój kolega, Bartek Janiszewski, który ostatnio napisał scenariusz filmu o Chopinie. Powiedział mi, słuchaj, ale to jest tak jakbyś, on wtedy napisał biografię Grzesiuka notabene też, ten sam autor. Powiedział mi, to tak jakbyś napisał 20 krótkich reportaży. O tym, o tym, o tym. I to mi tak przeskoczyło w głowie. Napisałem tę książkę. To, czego nauczyłem się w radiu, przyłożyłem na rozmowę po angielsku gdzieś w Ameryce. Było to oczywiście trochę przerażające, ale potem się okazało, że osoba, z którą rozmawiałem, była tak samo przerażona, że ktoś do niej przyjeżdża z końca świata i ona nie wie, czy będzie miała co mi opowiedzieć. I wiecie, jak to jest. Więc tak to się zaczęło i potem no pewnie mógłbym 10 razy stwierdzić, że jednak będę robił co innego, ale mnie to zafascynowało tak dziennikarsko, trochę literacko, czyli spotkanie z człowiekiem, podróże, jakieś życie trochę na walizkach, co to będzie, trochę biedy, trochę splendoru i się nie zatrzymywałem. I też miałem, co ważne, po drodze ludzi, którzy mnie wspierali, rodziców, moją byłą małżonkę Agnieszkę, którą serdecznie pozdrawiam, przyjaciół, inne osoby bliskie mnie, które były obok, które mówiły rób, ale też byli tacy, którzy mówili zwariowałeś i ja mówiłem dziękuję ci, to teraz tym bardziej to zrobię. Więc tak to się zaczęło i pisarzy jest tak jak dziennikarzy, jeden człowiek jest po prawie, drugi po socjologii, trzeci zajmuje się sztuką, jeden uwielbia samemu pracować w głuszy, montować materiał, inny uwielbia relacjonować rzeczy w terenie. Tak samo jest z pisarzami. To gdzieś tam ta dziecięca, jakaś nasza pasja do nas dobiega, a czasami ktoś w jakimś wieku stwierdza, że chce to robić i nagle się okazuje, że mu to wychodzi, bo ma umiejętność klecenia informacji lub rozmawiania z człowiekiem drugim. Więc w moim wypadku to była ciekawość świata, i ja dlatego tak skaczę też po gatunkach literackich, bo ja po prostu lubię ciekawe rzeczy, lubię poznawać świat i pisanie książek to nie jest najlepsza rzecz pewnie w życiu, którą mógłbym robić, ale nie znalazłem lepszej na to, żeby mieć ciekawe życie.
To jest ogromną ciekawością. Można cię słuchać, na szczęście nie kończymy, tylko teraz zrobimy sobie małą przerwę i za chwileczkę wracamy do rozmowy.
Męski profil.